późnym popołudniem senator Henryk Żeliswawski wracał z Warszawy pociągiem. Miał przewagę nad innymi parlamentarzystami, nie musiał nocować w hotelu sejmowym, choć pokój zawsze na niego czekał. W gruncie rzeczy, gdyby mieszkał na Chojnach, a pracował na Teofilowie, dojazd zabierałby mu niewiele mniej czasu niż przemieszczenie się szybkim pociągiem do stolicy. Posiedzenie senackiej komisji zwołano w trybie nadzwyczajnym. Poza rutynową siatką zakładającą pracę ciał merytorycznych od wtorku do piątku. Przewodniczył obradom i absolutnie nie mógł, jak mnóstwo rodaków nieskrępowanych do tego stopnia służbową dyscypliną, zerwać się wcześniej z pracy. Choć wiedział już, że jego przyjaciel nie żyje. Kiedy oddzwonił na numer Zuzanny, telefon niespodziewanie odebrała jej siostra, przekazując straszną wiadomość. Gdyby nie wprawa w parlamentarnych procedurach, pewnie nie obyłoby się bez wpadek, bo myślami był całkiem gdzie indziej, na pewno nie w budynku Sejmu. Jakoś dotrwał do końca posiedzenia, potem dowiedział się, że Kozłowska z grubsza doszła do siebie i że jest już w domu w towarzystwie siostry i starszego syna, co odrobinę senatora uspokoiło. Odwiedzi ją natychmiast po powrocie. Miał jasność, że to jego obowiązek. Pociąg był pełny. Łódzcy i podłódzcy, orkowie, co rano wlewający się szerokim, karnym strumieniem w bramy stołecznych mordorów, teraz tłoczyli się jak śledzie w beczce, powracając do domów. Tu i ówdzie wymieniali się wrażeniami z pierwszego dnia pracy po weekendzie. W większości jednak ze zmęczonymi, smutnymi twarzami zatopieni byli we własnych rozmyślaniach, smartfonach albo firmowych kwitach. O pewnie, że senator mógłby interweniować u konduktora, w końcu parlamentarzystom bezwzględnie przysługuje miejscówka niezależnie od sytuacji w pociągu, ale na tej trasie nie korzystał z przywileju, uważając, że byłoby to niesmaczne. Westchnieniem ulgi powitano Żyrardów, gdzie tłum w pociągu rozrzedził się na tyle, że senator znalazł miejsce siedzące, i to nawet przy oknie, siadając w szybie ciemnej, bo skład zatrzymał się w cieniu dworca, zobaczył mężczyznę w sile wieku, z dość wydatnym zaokrągleniem w pasie, siwym jeżykiem z boków głowy przechodzącym w widoczną już łysinę na jej czubku, i równie siwą, starannie utrzymaną bródką w typie tych profesorskich, pod gładko wygolonymi policzkami. Oparł skronio szybę i przymknął oczy. Mikołaj nie żyje. Dzwonił jeszcze w piątek z komórki. Co było dziwne, mówił, że muszą się spotkać, bo potrzebuje łódzkiej wiedzy i pomocy przyjaciela swojej mu za mało, ale coś jeszcze musi sprawdzić. No, cała rozmowa była zresztą dziwna. Głos antykwariusza drżał, sprawiał wrażenie człowieka, którego trapi jakiś ogromny problem. I szybko się rozłączył. Senator zobaczył nagle twarz Mikołaja, tę z przeszłości młodzieńczą. Bez bruzd, wyrzeźbionych rylcem upływającego czasu. To było tak dawno. Poznali się w studenckich czasach, gdy dla obu góry stały się domem wielkim, bezgranicznie pięknym, dającym również bezgraniczną wolność i wewnętrzną, osobistą dla każdego wędrowca modlitwę szlaku. Kiedy kończą się poranne żarty, ucinają rozmowy, każdy zostaje sam, z odmierzanym kolejnymi krokami zmęczeniem, sam, z powolnym roztapianiem się myślą w otaczającym majestacie świata. Zobaczył dopalające się ogniska, przy których nuciło się późno w noc Wysockiego, gadało o ważnych sprawach, w tym o ukochanym mieście. Popijało z jednej butelki. Zobaczył wszystkie piękne dziewczyny z pamięci recytujące Jasnorzewską, przyzwalające cieniem uśmiechu, by kłaść dłoń na ich dłoniach. Odchodzą. Pomału wszyscy odchodzimy. Czas usiadł mu na ramionach niespodziewanie ciężki. Nagle przejmująco odczuwalny.